teatrze bez przerwy. Zaprasza Justyna Nowicka.
A dzisiaj moim i Państwa gościem jest Łukasz Twarkowski, chyba najgorętsze dziś polskie nazwisko w europejskim teatrze. Pracuje głównie poza Polską, a na jego premiery przyjeżdżają widzowie z całego teatralnego świata. O poszerzaniu granic teatru, o potrzebie opowiadania historii, wizualnych inspiracjach i bardzo złych recenzjach po premierze Twarkowskiego w Narodowym Starym Teatrze ponad 10 lat temu rozmawiamy podczas festiwalu Boska Komedia. Reżyser ma świadomość, że widzowie krążą za nim po całej Europie.
To prawda.
Wiesz
i
o tym.
To prawda. Nie myślimy też za dużo o tym i nie powiedziałbym, że się czujemy jak gwiazdy rocka. Natomiast jest to niesamowicie przyjemne. Jest to bardzo mocne poczucie jakiegoś wsparcia, ponieważ jest to dosyć duża grupa, jak już się okazało, z wielu krajów, która podróżuje, ponieważ nasze projekty są w większości realizowane poza Polską i też w różnych krajach. Do tego mają dosyć duże tournée. Są to bardzo duże projekty, które może też, powiedzmy, udźwignąć niewielka grupa organizatorów z
właśnie
tego powodu.
Dlatego ten wyjazd był do Opola 2 lata temu, bo tam udźwignęli.
No to jest taki paradoks tego, prawda, że w Polsce największą scenę dramatyczną mamy w Opolu i faktycznie jest to jedna z niewielu scen w Polsce, czy może dwóch nawet, na których można było zmieścić Rodko. I z tego powodu też był ten pomysł koprodukcyjny, ponieważ od początku wiedzieliśmy, pracując w teatrze Dailes, że jest to bardzo duża scena, jest to też, powiedzmy, największa scena regionu. I z tego powodu, kiedy się pojawiła propozycja współpracy z Teatrem Kochanowskiego, od razu pomyśleliśmy, że jest to świetny pomysł, bo faktycznie możemy zrealizować dosyć duży projekt, specjalnie dedykowany na duże przestrzenie.
Czyli jak chwilę temu taki suchar, ale tutaj rozmiar ma znaczenie i myślę, że on też bardzo mocno definiuje jakość Twojego teatru. Zastanowimy się pewnie za chwilę, co to zmienia, bo zmienia, no i tak jest, ale jakoś Cię też trochę ogranicza, mam wrażenie. To dlatego tak wylądowałeś bardziej gdzieś na północ, na północy, na wschodzie, bo właściwie niewiele robisz w Polsce, prawda?
To prawda, że w Polsce nie pracowałem od dosyć dawna. Ostatnim projektem był chyba Grimm, Czarny Śnieg, który zrealizowaliśmy w Teatrze Polskim we Wrocławiu, zanim został zarżnięty.
Czyli 10 lat temu to było.
To był 2016 rok, czyli 8 lat temu. I potem zrealizowaliśmy The Employees w Teatrze Studio, to było po około 7-letniej przerwie. No i w najbliższym czasie faktycznie nie mamy planów na żadną pracę w Polsce. Jest to ograniczające, z drugiej strony dające jakieś poczucie niesamowitej wolności, dlatego że mamy to niesamowite szczęście i przywilej, że mamy dosyć dużą grupę teatrów, które są gotowe koprodukować duże projekty i dają one możliwość realizacji projektów wykorzystujących, powiedzmy, dosyć duże ilości technologii, z którymi moglibyśmy mieć problem w polskich placówkach, ale też jednocześnie staramy się robić te projekty, powiedzmy, w różnych rozmiarach. To nie jest tak, że się zafiksowaliśmy tylko i wyłącznie na ogromne projekty, chociaż faktycznie w ostatnim czasie było ich więcej, ale przykładem na przykład w The Employees z Teatru Studio jest projektem, no powiedzmy, może nie kameralnym, ale jednak którym jest to o wiele bardziej kompaktowy, który może wejść w różnego rodzaju przestrzenie, nie wymaga dużej sceny, może być grany również w różnego rodzaju halach postprodukcyjnych i tak dalej. W ten sam sposób myślimy. Teraz akurat projekt, który tutaj pokazujemy, Quanta, jest znowu projektem dużych rozmiarów, dużoskalowym, z Teatru Narodowego w Wilnie, ale się przymierzamy do kolejnego, być może nie najbliższego, bo ten w 25 znowu jest, powiedzmy, jeszcze większą produkcją, która będzie miała premierę na Ruhr Triennale w Duisburgu, w ogromnej hali postprodukcyjnej, który jest właśnie również koprodukowany przez Dailes Teatris, który był producentem Rodko i wielu innych międzynarodowych koproducentów, ale potem w 26 myślimy znowu o jakby downsizowaniu i zrobieniu mniejszego, kompaktowego projektu, ale jeszcze nie mogę zdradzić z kim.
Twój teatr jest ogromny. Celowo oczywiście nawiązuje do słów Stanisława Wyspiańskiego, od którego w Krakowie chyba taką już repertuarową karierę zaczynałeś, prawda? Pamiętam to przedstawienie bardzo dobrze.
No to była dla nas bardzo ważna i odkrywcza praca, powiedzmy, dlatego, że to była moja trzecia realizacja repertuarowa. Wcześniej pracowałem tylko w Teatrze Polskim we Wrocławiu, a jeszcze wcześniej realizowałem projekty niezależne i ta pierwsza praca w Krakowie, która, tak prawdę mówiąc, chyba też przyznasz, nie spotkała się z jakimś zbyt dobrym odbiorem.
Pewnie, że nie. No, Kraków, wiesz, coś się dzieje gdzieś na ekranie, ale o co chodzi?
Ja pamiętam, nie zapomnę do tej pory, pamiętam, że była jakaś recenzja, która się nazywała "Możemy być głupi do woli". Bardzo nas to wtedy cieszyło. Ale faktycznie była to praca, która... Ja bym powiedział, że ona nie zmieniła w dużym stopniu kursu, dlatego że te pierwsze projekty, tak prawdę mówiąc, które robiliśmy, były może nawet jeszcze bardziej multimedialne. I teraz sobie przypominam jeden z pierwszych Wertyński Project, który realizowaliśmy w 2009 roku. Był to przeogromny projekt też. Pierwszy w sumie, ja nie wiem, jakim sposobem mi się wtedy udało to wyprodukować, bo też sam to robiłem, na przegląd piosenki aktorskiej, gdzie budżet, pamiętam, to było chyba 10 tysięcy złotych i w jakiś sposób ja...
Nie wierzę.
No to właśnie, to było niesamowite, bo mi się udało zebrać dookoła grupę ponad 40 osób, które robiły to, żeby zrealizować ten projekt, do tego zdobyć przedziwnych sponsorów z całej Polski, firmy, które wysyłały nam ciężarówki Pierza, bo tam jedną z tych części była taka ogromna instalacja, przez którą trzeba było przejść przez taką wylęgarnię. Zieleń miejska, która oddała nam kilkadziesiąt drzew, jakieś zakłady sprzedaży złomu, które oddały nam stare samochody, które my cięliśmy na części, spawaliśmy je wewnątrz i była to ogromna instalacja na 1000 m2, 5 przestrzeni, gdzie się odbywały koncerty, to trwało przez 5 godzin, to się zwiedzało.
Tak.
I to był, wiesz, właśnie to jest najbardziej niesamowite, że to był pierwszy projekt, taki pierwszy autorski projekt, który wypuściliśmy. I potem zobaczyłem w 2020 roku, kiedy realizowaliśmy Respublikę w Wilnie, która jest drugim największym projektem, on też właśnie jest od 1000 m w górę do 4 czy więcej, imersyjnym projektem rejwowym, w którym jakby żyjemy wewnątrz takiego małego miasteczka rejwowego przez przynajmniej 7 godzin, a czasami w extended versions trwa to do 12 godzin. Zrozumiałem, że w jakiś sposób historia zatoczyła koło i że wracam po 10 latach do formatu, który najbardziej mnie interesował i najbardziej mnie pociągał, właśnie który nie jest stricte teatralny.
Wrócę jeszcze na sekundę do tego Akropolis tutaj w Krakowie, bo to, że tam każdy może być głupi jakby chciał, to było jednak krzywdzące. Przepraszam, śmiejemy się, ale to, albowiem to, na co zwróciłam uwagę w tym przedstawieniu, to oczywiście z jednej strony to takie rozszerzanie rzeczywistości, ale z drugiej strony tę naprawdę brawurową i bardzo mocną interpretację tekstu. Myślę, że twojego teatru by nie było i on nie miałby takiego nieprawdopodobnego rezonansu, gdybyś po prostu nie czytał tego ze zrozumieniem i no, gdybyś nie miał nam coś do powiedzenia, bo tak mam wrażenie, że rozmawiamy od 10 minut i powstaje może takie właśnie wrażenie, że jesteś takim panem od tych różnych, prawda, światełek i tamtego. No, myślę, że zawsze gdzieś jest najpierw tekst, jakaś historia, jakaś opowieść i tak naprawdę twój głos, chociaż zauważyłam też, że bardzo konsekwentnie używasz liczby mnogiej, mówisz my, nasze spektakle, prawda?
No tak, no bo teatr jednak jest sztuką, w której się buduje w grupie, gdzie
no,
ta
naprawdę.
Grupa jest
najważniejsza. Nie wiem, czy Tadeusz Kantor by to podzielił, czy Jerzy Jarocki.
No to jest właśnie jakaś pokoleniowa chyba zmiana, prawda, że jakby jest, oni tego nie uważali i w jakiś sposób nie dostrzegali, jak dużo też dostawali od innych i bardzo szkoda. Wydaje mi się, że to jest niesamowicie ważne, żeby czuć, w jaki sposób grupa też oddycha, w jaki sposób budujesz budują się różne energie i w jaki sposób wspólnie się napędzają, ponieważ daje to niesamowite poczucie właśnie jakiejś synergii, prawda? Jest taki moment twórczy, w którym nagle te energie przestają się sumować, a zaczynają się mnożyć i wtedy powstają najpiękniejsze rzeczy, dlatego nigdy nie powiem ja, to nie są moje spektakle, to są nasze spektakle, które budujemy też z dosyć konkretną grupą realizatorów, która się zmienia, bo faktycznie te nazwiska trochę rotują, czasami odchodzą, czasami wracają, ale w tej grupie już od wielu lat współpracujemy z Fabienem Ledek, który jest autorem scenografii, z Pawłem Sakowiczem, który się zajmuje choreografią, w przypadku tego projektu jest też współpracownikiem artystycznym, Jakub Lech, z którym od właśnie 2009 roku pracujemy niezmiennie, od Wertyński Project, gdy się spotkaliśmy po raz pierwszy. Anka Herbut, która jest autorką tekstów i dramaturżką większości projektów, w przypadku akurat Kwanty jest to Joanna Bednarczyk, Lubomir Grzelak, który jest kompozytorem w ostatnich projektach, ale też bardzo długo współpracowaliśmy z Bogumiłem Misalą i być może będziemy jeszcze współpracować w krótkiej przyszłości. Bartosz Nalazek, który był autorem świateł do Akropolis. Akurat nie mógł być tutaj z nami, teraz jest August Sobaliauskas, ale następny projekt realizujemy z Bartkiem Nalazkiem, tak więc jest to grupa, która właśnie w jakiś sposób fluktuuje, trochę się zmienia, powracamy do niektórej współpracy i w ten sposób buduje się też jakiś wspólny idiom, prawda? To jest też kwestia tego, że w którymś momencie po kilku latach pracy można naprawdę przestać prawie ze sobą rozmawiać. Wiemy dokładnie i ufamy też sobie, bo to jest kwestia też zaufania, żeby móc się skoncentrować każdy na tym, co jest najważniejsze, bo to jest też kwestia zawsze walki z czasem. Wyobrażę sobie, że przy tak skomplikowanych projektach te 3 miesiące powiedzmy pełnej pracy jest to bardzo mało, kończy się to zazwyczaj nad godzinami i nieprzespanymi nocami w ostatnich tygodniach, żeby to jednak domknąć i musi być to rodzaj mechanizmu, w którym każdy dokładnie wie, za co jest odpowiedzialny i pracuje w swoim powiedzmy departamencie, doprowadzając to do końca. I musi to być, prawda, wspólna praca jakby prowadzenia tego projektu, ponieważ gdybym ja musiał jeszcze się zajmować z każdym z elementów osobno, to byśmy potrzebowali naprawdę 2 razy przynajmniej tyle czasu, żeby zamknąć projekt.
Czy ekipa ma tu znaczenie i właściwie po tym, co mówisz, nie powinniśmy się dziwić, widząc ludzi po premierze, twórców wychodzących na scenę. Z jednej strony zawsze widzimy podekscytowanych jeszcze na adrenalinie aktorów, z drugiej strony często jakby smutnych, obrażonych, zestresowanych, bladych twórców, no bo najczęściej to jest koniec jakiegoś straszliwego etapu, tego ostatniego szczególnie, który jest bardzo wymagający. A ja chciałabym jednak zapytać cię, po prostu będę taką panią redaktor z Krakowa, z działu kultury, która cię właśnie zapyta o wybór, bo nie o wybór tekstów, bo niestety nie możemy sobie porozmawiać o Wyspiańskim, bo przestałeś już robić dramaty tego rodzaju, tylko zapytałabym cię o tematy i sprawy. Oczywiście, bo niesamowicie jest kuszące i ekscytujące porozmawiać z tobą o formie, ale upieram się przy tym, że te przedstawienia są po prostu o czymś, a forma oczywiście jest ich integralną częścią, ale no jest jednym z elementów, więc...
Svenja Gassen jeszcze chciałem dorzucić kostiumy, bo to też już wieloletnia współpraca.
To jest tak, że ktoś przychodzi, czy Anka Herbut przychodzi, rzuca coś na biurko i mówi, no ale to fajne, zróbmy to. Jak było w przypadku Rodko?
Jednak w większości przypadków to ja robię ten pierwszy krok. I tak było w przypadku Rodko, że po propozycji z Łotwy ja miałem jak zupełnie carte blanche, oni powiedzieli, możesz zrealizować cokolwiek chcesz. Masz rację, że wolę pracować bez bazy tekstowej i pisać na scenie i wtedy zaczynam zazwyczaj od szukania jakiegoś zagadnienia, powiedzmy, prawda? I tak było w przypadku Łotwy. Też dosyć często, kiedy pracujemy za granicą, staramy się znaleźć jakiś temat, który ma jakieś połączenie z miejscem, w którym pracujemy. To jakby buduje od razu zupełnie inną płaszczyznę dialogu pomiędzy nami i ekipą lokalną, ponieważ mamy jakieś wspólne zainteresowanie. Mamy różnice też kątów, z jakich, prawda, widzimy pewien problem czy fenomen. I w ten sposób przyszedł mi do głowy od razu Rodko, który urodził się na ziemiach łotewskich. Wtedy oczywiście jeszcze nie było Łotwy, ale jest wciąż uważany przez Łotyszy za swojego największego narodowego malarza, pomimo tego, że sam za Łotysza się do końca nie uważał. No i to był pierwszy takie zagadnienie, kiedy sobie pomyślałem, że być może właśnie Rodko. To było też związane z tym, że stosunkowo niedawno, kilka lat wcześniej we Wiedniu widziałem wystawę retrospektywną ogromną Rodko w Muzeum Historii Sztuki i ta wystawa była wyjątkowo nieudana. To znaczy ona była...
Czy to jest w ogóle możliwe?
No, to jest właśnie możliwe i to było bardzo ciekawe, bo wtedy sobie właśnie zacząłem się zastanawiać trochę nad tymi wrażeniami, uczuciami, emocjami, które budzi sztuka, w jaki sposób ona naprawdę je budzi, a w jaki sposób nie, bo ja nie dowierzałem temu, żeby w trakcie tej wystawy można było doświadczyć prac Rodko, ponieważ one były wystawiane w tych historycznych pomieszczeniach tego neoklasycystycznego budynku, które ma tak mocne złocenia i tak dużo dekoracji dookoła, że te prace po prostu tam totalnie ginęły. Do tego były wystawione zgodnie z wolą Marka Rodko przy bardzo niskim natężeniu światła, natomiast było to jakoś tak fatalnie oświetlone, że te wszystkie złocenia dookoła były o wiele mocniejsze niż same prace, prawda? I to było niesamowite, ponieważ na te wystawy były dzikie kolejki, których się stało godzinami. Ci wszyscy Wiedeńczycy, którzy byli zachwyceni, natomiast kiedy się widziało te prace w Tate Modern czy w MoMie, wie się przecież, jak mocno one oddziałują w White Cube, kiedy są jedynym elementem, ewentualnie kiedy są zbudowane właśnie w serię obrazów, jak te murale sigramowe, gdzie jest jakby cała architektura tego. I wtedy się zastanawiałem właśnie, do jakiego stopnia te emocje naprawdę istnieją. To znaczy ten cały hype, który wtedy się pojawił na tę wystawę i zachwyt pracami Rodko, który z mojego punktu widzenia był totalnie nietrafionym pomysłem kuratorskim. To znaczy pomysł był dobry, tylko już jakby egzekucja jego i realizacja się okazała zupełnie nietrafiona i wtedy zaczął jakby kiełkować ten pomysł. A też przez to, że dosyć dużo czasu od razu potem spędziłem w Chinach, to się pojawiła właśnie książka Byung-Chul Hana, Deconstruction in Chinese, która pozwoliła mi przeżyć te produkcje chińskie, ponieważ to było naprawdę jakby totalnie changing point, moment, w którym to przeczytałem i zrozumiałem, że żyjemy faktycznie w dwóch innych paradygmatach i nie jesteśmy w stanie się porozumieć tak, jakbyśmy chcieli, bo są pewne kategorie, które są nieprzetłumaczalne, prawda? Pomimo tego, że my mamy językowe odpowiedniki, to one mają zupełnie inne znaczenie. I w ten sposób zaproponowałem najpierw teatrowi, gdy teatr się zgodził, czy najpierw z Anką zacząłem rozmawiać, potem teatrowi zaproponowałem ten temat Rodko, ale od razu powiedziałem, że to na pewno nie będzie żaden biopik opowiadający o Rodko. To, co mnie interesuje, to jest bardziej przyjrzenie się rynkowi sztuki w dobie digitalnej, w której, prawda, pojawiają się NFT, non-fungible token, dzieła, które nie mają reprezentacji materialnej, a są warte równie dużo, bądź nawet więcej niż dzieła, które mają. W jaki sposób to funkcjonuje? Czyli zazwyczaj jest to jakiś fenomen, który zaczyna mnie interesować i o którym zaczynamy rozmawiać z Anką i zaczynamy rozwijać to i dopiero potem budować historię. Często zaczynając w ogóle pracę, w ogóle nie wiemy, jakie będą postaci tego dramatu, prawda? To znaczy robiąc casting, bo mamy okazję robienia castingów, czasami wewnętrznych w teatrze, czasami castingów, które są otwarte. To jest przypadkiem na przykład Teatru Narodowego w Wilnie, który był pierwszym teatrem, który pozwolił mi zrobić casting otwarty, kiedy o to poprosiłem. Było to niesamowite szczęście. W 2015 roku chyba zaczęliśmy robić, czy 16? 15. Nie, 16. I wtedy realizowaliśmy Lokisa. To akurat była propozycja ze strony Martinasa Budrajtisa, obecnego dyrektora też Teatru Narodowego. Jest to historia napisana przez Prospera Mérimée, ostatnia nowela, którą napisał zaraz przed śmiercią. Fantastyczna horror story, powiedzmy, opowiadająca historię panny Niwińskiej, która jest rozerwana na strzępy w noc poślubną przez księcia Szemietę, który się okazuje, że najprawdopodobniej jest dzieckiem swojej matki i niedźwiedzia, przez którego ona była porwana w swoją noc poślubną. No i wtedy zaczęliśmy właśnie po raz pierwszy współpracować z aktorami, którzy byli freelancerami, jak się okazało, większość z nich, ponieważ zrobiliśmy casting i dostaliśmy na niego z ponad chyba 120 zgłoszeń, tak więc udało nam się spotkać około 90 osób, z nich wybrać 10 osób i mieliśmy też wolność totalnego, czyli totalną wolność wyboru i okazało się, że nie wzięliśmy ani jednej osoby z Teatru Narodowego i że ten cały spektakl w Teatrze Narodowym był totalnie pirackim spektaklem, w którym, na statku, na którym pływali sami freelancerzy.
Ale fenomenalne, że oni się zgodzili.
Tak.
To jest nieprawdopodobne.
Finalnie tam jedna osoba, ponieważ jedna aktorka, która były problemy zdrowotne z jej mężem, musiała się wycofać i na jej miejsce poprosiliśmy jedną aktorkę z Teatru Narodowego. Potem w Respublice i w Kłancie już mamy te zespoły mieszane. Jest chyba z przewagą jednak freelancerów, ale też z pokaźną grupą aktorów z Teatru Narodowego.
Jaki był problem tego Lokisa? Bo zapytam, o czym to było, poza tą wspaniałą historią.
No, to się zaczyna od
znaną zresztą z redakcji któregoś z polskich reżyserów.
Tak, 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 bo to Majewski zrobił ten film.
Także niedźwiedź był, wiadomo.
Tak, tak. No, była to historia, którą jak zaproponował mi ją Martinas, to się zastanawiałem, znaczy no. Jakby co w ogóle z tym można zrobić, prawda, bo jest to opowieść skrajnie romantyczna, w jakiś sposób romantyzująca obraz bestii człowieka, zrzucająca jakby odpowiedzialność za nasze irracjonalne, okrutne czyny gdzieś w jakąś strefę bestialstwa, zwierzęskości naszej natury. I wtedy od razu mi się przypomniała historia, która się zdarzyła na początku 2000 lat i było to zabójstwo Marie Trintignant przez Bertranda Cantat. Bertrand Cantat, wokalista zespołu Noir Désir, ogromna gwiazda rockowa, zresztą niesamowicie wybitny wokalista, tekściarz, autor wielu, wielu albumów. Ten Noir Désir to był jeden z ważniejszych zespołów przecież we Francji, jakby, który kształtował całe pokolenie. I Marie Trintignant, córka Jean-Louis Trintignant i Nandine Trintignant. I historia, która się zdarzyła między nimi, jest też jak zupełnie z jakiejś legendy. To znaczy, ciężko jest w to uwierzyć. Ten rockowa gwiazda i aktorka, ona akurat w tym czasie kręciła film w Wilnie, reżyserowany przez swoją matkę Nandine, w którym gra Colette, która w którym gra Colette, która przeżywa związek ze synem swojego męża, prawda? Jakby ta znana historia miłości Colette z nim, w którym, bo film reżyseruje jej matka, ona gra Colette, a jej kochanka gra jej syn. Prawdziwy
mamy
syn,
to,
prawda? I w noc po skończeniu zdjęć, po rap party, Bertrand Cantat i Marie Trintignant wracają do hotelu. Domino Plaza się nazywał ten hotel. I o drugiej nad ranem dzwoni Bertrand do poprzedniego męża Marie, mówi, że ona przestaje oddychać, co ma zrobić, on mówi, zadzwoń po policję i tak dalej. No i się okazuje, że doszło do jakiejś sprzeczki i on ją pobił. Marie trafia do szpitala, lekarze przekonują, że nie powinna być transportowana w tym stanie do Francji, podobno pod naciskiem rodziny Trintignant zostaje przetransportowana do Francji samolotem następnego dnia i kolejnego ranka umiera. I to, co się stało potem też z obrazem medialnym, powiedzmy, Bertrana, było dla mnie jedną z najbardziej interesujących rzeczy, to znaczy w jaki sposób jest budowany obraz medialny bestii. Jakby to, co on zrobił, nie ma wątpliwości, jakie są tego konsekwencje. To, co się stało, w jaki sposób do tego doszło, budzi wiele pytań. Jakby to, tu nie o to chodzi, czy on jest winny, czy nie jest winny, jest wiadomo, że jest winny. Natomiast ten moment afektu, dlatego że to, co jest najciekawsze w procesie, to było to, że on przez cały czas prawie procesu uważał, że on nie pamięta, co się tej nocy stało, że on naprawdę nie wie. To znaczy, on ma blackout i że nie wie od momentu, kiedy zadzwonił, co się stało pomiędzy nim. Ja zresztą się spotykałem na samym początku z jego prawnikiem, który był jego obrońcą, pierwszym jego obrońcą w Litwie. Później przejął tę sprawę obrońca francuski i oni się zupełnie nie zgadzali co do linii obrony. I to, co było też bardzo ciekawe, jak się cudownie nazywa, prawda, zabójstwo w afekcie, po angielsku crime in passion, co tak bardzo pasuje do całej tej opowieści, że on cały czas mówił, że nie pamięta, natomiast francuski prawnik go namówił do tego, żeby jednak skłamał według siebie i żeby powiedział, że pamiętaj, żeby to było nieumyślne zabójstwo, prawda? I on dostał finalnie wyrok 8 lat, który po przeniesieniu do Francji został skrócony do 4, który jest maksymalnym wyrokiem za zabójstwo w afekcie. Czyli finalnie jak gdyby skończyło się na podobnym wyroku, który się jakby... I co było bardzo ciekawe, było to, że w momencie, kiedy my, ta sprawa jakoś przycichła, kiedy w 17 wypuszczaliśmy spektakl i chwilę po premierze pokazał się wywiad Rzeka z Bertrandem Cantat, gdzie on był na okładce Irrecuptible we Francji i to z powrotem jakby ruszyło. I co było dla mnie zastanawiające, bo tam bardzo, bardzo dużo myśleliśmy, czy jakby szukaliśmy tematów wokół obrazu, w ogóle w jaki sposób funkcjonuje obraz, jakby takim tam sloganem, który się pojawia, hasłem, które się pojawia wielokrotnie jest image is everything, like, że obrazy mają swoje własne życie, prawda, w jaki sposób one istnieją w nas, że obrazy nie są nieme, obrazy zawsze żyją i są często mocniejsze niż to, skąd one się nawet biorą, prawda, i w ten sam sposób w momencie, kiedy tylko się ukazał wywiad z nim, odżyła totalna jakby fala hejtu, polemiki i tak dalej. On miał po tym rozpocząć trasę koncertową, do której nigdy nie doszło, dlatego że były tak ogromne protesty związane z tym, że w jaki sposób można kreować zabójcę na gwiazdę. Natomiast to, co było najciekawsze, było to, że nikt nigdy, znaczy przynajmniej z tych materiałów, które widziałem, nie zwrócił w ogóle uwagi na wywiad sam w sobie. To znaczy nie było w ogóle mowy o tym, co on powiedział w tym wywiadzie, nie było żadnej rozmowy merytorycznej na temat tego, co on miał do powiedzenia po odsiedzeniu winy i tak dalej. Chodziło tylko i wyłącznie o ten obraz, którego ludzie nie mogli znieść, który się pojawił na plakatach i w kioskach sprzedających gazety. Jak gdyby on zawładnął ich też wyobraźnią i był totalnie obrazoburczy, powiedzmy, prawda? To znaczy to był jakiś bunt, w którym była potrzeba zniszczenia obrazu w jakiś sposób prawie że rytualna.
Naprawdę potworne to, co opowiadasz, ale z drugiej strony w takim świecie żyjemy i chyba no, jest to i potworne i normalne też mam wrażenie i też... Chyba rozmawiamy też o twoim teatrze, który pokazuje właśnie ten rodzaj nieprzystawalności różnych języków, czy różnych sposobów komunikowania się, ale, no bo tu możesz najwyżej się nie zgodzić, ale państwo nie widzą, kiwasz głową, że jestem może jakoś na tropie. Chcę zapytać, bo dużo bardzo rozmawiamy o sztukach wizualnych, właśnie o obrazie, to też jest typowe. Studiowałeś kiedyś historię sztuki albo coś takiego?
Studiowałem przez chwilę, tak. Studiowałem i historię sztuki.
To jest taki znany
i...
fakt, ale chyba nie mogło być inaczej.
Znaczy chodziłem jako wolny słuchacz na zajęcia z historii sztuki przez dosyć długo i też uczęszczałem do jakichś tam na przeróżne zajęcia i rysunku, i malarstwa, i rzeźby. I to wtedy się nazywało chyba w Wrocławiu... Centrum Kultury Plastycznej, nie pamiętam dokładnie, tam przez kilka lat, przez całe liceum spędzałem tam w sumie więcej czasu niż w liceum i też mieliśmy tam zajęcia z historii sztuki, tak więc tak prawdę mówiąc, tym co mnie fascynowało na początku bardziej chyba, to były jednak sztuki wizualne niż teatr, chociaż teatr też zawsze był. Ale nawet jeżeli był to teatr, to faktycznie też tym co najbardziej, w sumie trafiłem do teatru, znaczy nie, może przepraszam, inaczej. Teatr zawsze chciałem robić, jakoś tak faktycznie było od samego początku, ale taką prawdziwą i świadomą fascynację teatrem, zrozumiałem to, to był, jednak było to przez Tadeusza Kantora, prawda? I w takim wypadku rozumiem...
Nie ma się czego wstydzić.
Też, prawda, przez właśnie tę stronę wizualną, no nie? Jakby wiadomo, że w Polsce mamy te z dawnych dwa korzenie, prawda, Grotowski, Kantor, ja zdecydowanie jakby bliżej byłem tej fascynacji teatrem plastycznym.
Jak pracowałeś nad tym najnowszym przedstawieniem?
Pierwszą inspiracją była książka Benjamina Labatuta, której nie pamiętam tytułu po polsku, ja czytałem po angielsku, When We Cease Understanding the World, która chyba nie coś wiem, z zielenią, to jest przerażające, Que Verdor Terrible,
nie wiem, czy jest tłumacz.
Jest. Jest na pewno, tylko właśnie go nie czytałem. Przerażająca zieleń chyba, nie jestem pewien. I jest to niesamowita proza, jakoś tak mi się zdarzyło. Zresztą to była książka, która była shortlisted do Booker Prize w tym samym roku, kiedy Olga Rawn była też shortlisted z Employees. I chyba przeczytałem ją chwilę po tym, jakoś tak dziwnie się zdarzyło, że dwie prozy, które sobie wyobrażałem, że można by było próbować w jakiś sposób przenieść na scenę.
No, ale
chociaż przenieść na scenę w naszym przypadku nie do końca przenosimy na scenę i zresztą też te dwie powieści, bo i Employees jest czymś, co się wydaje, że się nie da tego zrealizować i podobnie było z tym właśnie Labatutem, że ciężko sobie wyobrazić, w jaki sposób na scenie by to mogło się zrealizować, ale i tak nie wiedząc, co z tym zrobić i w jaki sposób to zrobić, wystąpiliśmy o prawa do agentury Labatuta i dostaliśmy odpowiedź negatywną, ponieważ podobno on sprzedał już prawa do tej powieści do Hollywood i dopiero po wydaniu filmu będzie można to zrobić. Próbowaliśmy, nawet się okazało, że mamy znajomych, którzy go znają. Zaczęliśmy się kontaktować właśnie przez tych znajomych w Chile, którzy zaczęli do niego dzwonić. On mówił, że on naprawdę nic nie może zrobić, bo jak ma podpisany kontrakt, nie może nam oddać tych praw. I wtedy zrozumiałem, że w sumie może nawet i lepiej, bo z tą powieścią to nie wiadomo, co zrobić. Jest tam tyle wątków, żebyśmy się w tym wszystkim pogubili. Skoncentrujmy się tylko i wyłącznie na tej fizyce kwantowej.
To jest takie trudne, wybieramy fizykę kwantową. Brawo. No.
Ale też sobie powiedziałem, że w sumie może jest to super okazja, żeby pomyśleć szerzej i pomyśleć o trylogii. Z tego powodu jest to początek trylogii. Jest to pierwsza część z trylogii, którą nazywamy trylogią naukową. Ale jest ona o nauce właśnie nie bardziej niż ta powieść Labatuta, która tak prawdę mówiąc nie tak dużo mówi o nauce, a bardziej mówi o ludziach i o jakichś sposobach rozumienia i o granicach naszego umysłu. I w przypadku tej powieści, nie tej powieści, tylko tego projektu, jakoś od początku myślałem, żeby go umiejscowić w czasie, chwilę przed II wojną światową, tak więc zaczęliśmy szukać jakby fikcyjnej sytuacji, w której mogłoby dojść do spotkania kilku fizyków kwantowych z kilkoma artystami. Wiedzieliśmy, że to powinno się zdarzyć w hotelu, przy czym na początku też koncentrowaliśmy się na innych bohaterach, ponieważ na początku głównymi bohaterami, idąc trochę tropem tej powieści, miał być Heisenberg i Schrödinger. W jaki sposób byłem tak pewny tego i tak zachwycony postacią Schrödingera i jego poliamoryczności, która była dla mnie jakby bardzo ważna w budowaniu tego świata, bo to było jakby pierwszym impulsem też do realizacji tego projektu, jakby fizyka kwantowa, poliamoryczność, relacje międzyludzkie w kontekście możliwej superpozycji, nieoznaczoności i tak dalej. No ale w trakcie prób, dzięki Sveni Gassen, która właśnie zaczęła strasznie mówić, że Łukasz, ale my nie możemy przemilczać tego, że on był przecież pedofilem. I ja dopiero wtedy zrozumiałem, jakby wróciłem, ja kilka razy jej mówiłem, że ja nie chcę, jakby to nie otwierajmy tych drzwi, w momencie kiedy wejdziemy w ten temat, to jakby to musimy zrobić spektakl o pedofilii, jest to tak mocne tabu, że nie da się tego po prostu powiedzieć jako informacji, prawda? Jakby to rzuci światło na cały nasz spektakl i albo bierzemy to jako temat, albo po prostu nie mówmy o tym. I się bardzo zdziwiłem, bo tego wieczora, kiedy ona mnie tak przycisnęła do ściany i powiedziała, że nie możemy tego zrobić, że ona się nie godzi, że po prostu nie, nie. Wróciłem do domu i zacząłem wertować z powrotem biografię, dwie, które przeczytałem Schrödingera. I zrozumiałem, że to jest oczywiste, to znaczy, że ja czytałem jakby zupełnie nie chcąc zrozumieć tego i nie chcąc tego przyjąć. I wtedy stwierdziliśmy, że musimy się pozbyć tego Schrödingera, tak więc na początku na potrzeby warsztatowe zamknęliśmy go w pokoju i powiedzieliśmy, że on będzie po prostu w pokoju i nikt nie wie, czy jest żywy, czy jest martwy. A potem gdzieś zginął ten Schrödinger i w końcu Schrödingera tam nie ma, natomiast wyszły inne, w ogóle go tam nie ma, wyszły inne postaci na plan pierwszy i jest to właśnie Werner Heisenberg, który był. Natomiast jego jakimś takim lustrzanym odbiciem jest Ettore Majorana i to była postać, o której nie myśleliśmy od początku, którą spotkaliśmy w trakcie dalszego researchu. Niesamowita historia fizyka kwantowego włoskiego, który w 1938 roku, właśnie ja najpierw szukałem postaci, która zaginęła, i wtedy Aśka Bednarczyk przyszła, mówi, że przecież był ten fizyk, który zaginął i faktycznie jest to fizyk, który zaginął w 1938 roku. Nikt nie wie w jaki sposób, w zupełnie niewyjaśnionych okolicznościach. Jest on w sumie symbolem obawy, powiedzmy, fizyków przed własnymi odkryciami. On współpracował z Fermim w momencie, kiedy pracowali nad rozszczepieniem atomu. On znał się z Wernerem Heisenbergiem, był u niego na dłuższej wizycie w latach, na początku lat 31-32 rok. Najprawdopodobniej był uważany za jednego z największych geniuszy. W pewnym momencie się zamknął, latami nie wychodził z pokoju, napisał wtedy setki czy tysiące stron zapisków, które potem wszystkie spalił i w 1938 roku zniknął. Przypuszcza się, są różne legendy, które mówią o tym, że później był widziany gdzieś w Argentynie w 1956 roku, podobno się zupełnie nie zmienił, przypisuje mu się jakieś magiczne moce, że on się nie starzał, że on był poza czasem. Są historie, które mówią o tym, że był być może porwany przez UFO, czy ewentualnie, że znalazł portal, który pozwalał mu się przemieszczać między wymiarami. Tak więc bardzo, bardzo ciekawa postać. Giorgio Agamben napisał cudowną, krótką taką pozycję What is Real, co jest rzeczywiste, w której właśnie przytacza historię Ettore Majorany, analizując go trochę jak rodzaj performera i że to jego zniknięcie, które, do którego on doprowadził, bo najprawdopodobniej był to rodzaj performansu, który on zrobił, jest próbą przeniesienia na makroskalę świata subatomowego, w którym właśnie on wprowadza się w stan, w którym istnieje i nie istnieje jednocześnie, dlatego że też zaraz przed zaniknięciem on faktycznie wysłał kilka bardzo niejednoznacznych sygnałów. On wysłał kilka listów do swojej rodziny, do której pisał, żeby się nie martwili, a jeżeli będą w żałobie, jeżeli będą w żałobie, to żeby to nie trwało więcej niż 3 dni. Wysłał listy w momencie, kiedy właśnie już zaginął, pojawił się jeszcze jeden list, ostatni i od tego momentu jakby nie wiemy, co się z Ettore Majoraną stało. I oni faktycznie są dla mnie z Wernerem Heisenbergiem jako dwa przeciwne bieguny. Mamy jednego fizyka, który obawiając się konsekwencji rozwoju odkryć nuklearnych, postanawia wycofać się z tego świata, po prostu znika. I mamy Wernera Heisenberga, któremu się przyglądamy w 1938 roku, czyli chwilę przed tym, wiemy z jego notatek, że był to moment dla niego bardzo dużych rozterek, kiedy się zastanawiał, czy zostać w Niemczech, czy wyjechać. Oni się spotykają w przypadku naszego spektaklu, nie spotykają się, ale są w tym samym czasie w hotelu w szwajcarskich Alpach, gdzie właśnie wszyscy wyjeżdżają na chwilę na przeddzień wybuchu, w przeddzień wybuchu II wojny światowej. I Heisenberg faktycznie się wtedy bardzo mocno zastanawia nad emigracją. Przeczytawszy jego dzienniki, jego autobiografię, muszę powiedzieć, że ja średnio w nią wierzę. To znaczy, wydaje mi się, że ona ma bardzo mocną funkcję oczyszczenia jego zarzutów, ponieważ wiemy, że później w trakcie wojny jednak podejmie on decyzję nie tylko, żeby zostać w Niemczech, ale również, żeby być szefem projektu nuklearnego, który ma stworzyć bombę atomową. I tu jest, jakby robiąc research w takich tematach, czasami pojawiają się jakieś takie cudy, które są po prostu jak iluminacje nagle. Widzimy, że są jakieś takie cząstki, właśnie kwanty zdarzeń, które kanalizują wszystko, o czym byśmy chcieli opowiedzieć. I tutaj w momencie właśnie, kiedy odkryłem, że jest niesamowita historia z tym związana, że faktycznie Heisenberg został oczyszczony z zarzutów, że on nie pracował, on cały czas mówił, że on robił wszystko, żeby powstrzymać, że on, prawda, to jest jakby, on był tam tylko po to, żeby nie dopuścić Hitlera, żeby on mógł mieć tę bombę atomową. No i z dokumentów wynika, że on faktycznie przekonał Hitlera, żeby zatrzymać projekt nuklearny i przeznaczyć te pieniądze na coś innego. Natomiast zrobił to dlatego, że wyszło mu w jego kalkulacjach, że nigdy nie będą mieć wystarczającej ilości uranu, żeby zbudować tę bombę przed 45 czy 46 rokiem. Okazuje się, że on popełnił błąd w kalkulacjach i do tej pory nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy on popełnił ten błąd celowo i miał w ten sposób jakby dowód czy powód, żeby móc zmienić tor historii, czy popełnił go podświadomie, ponieważ tak bardzo nie chciał zbudować tej bomby, czy on po prostu się walnął, bo chciał zbudować bombę i gdyby nie popełnił tego małego błędu, to być może Niemcy by miały tę bombę, prawda?
Co obstawiasz?
Nie obstawiam. To jest właśnie to, co jest dla mnie najciekawsze, że te trzy warianty istnieją jednocześnie. I też w ten sposób trochę staramy się budować ten świat i to jest dla mnie to, co jest zazwyczaj najciekawsze w teatrze, że nie musimy, czy że możemy mieć dostęp do świata, który jest w o wiele większej swojej potencji, a nie tylko już w zastanej formie, bo to jest to, czego uczy nas głównie fizyka kwantowa, prawda? To jest to, kiedy się zaczynamy zastanawiać nad tym modelem i kiedy zaczynamy myśleć o superpozycji stanu kwantowego, czyli tym, że mogą istnieć stany, w których coś istnieje jednocześnie w dwóch stanach, prawda? To jest coś, co jest dla mnie jakby fascynujące, bo wydaje mi się niesamowicie dobre do opisu naszej ludzkiej egzystencji. I dopiero w momencie, kiedy pojawił się ten przykład kwantowy, możemy zacząć inaczej, być może pełniej rozumieć to, w jaki sposób my funkcjonujemy. Do tej pory byliśmy skazani na wykładnię newtonowską, która była zero-jedynkowa, która zawsze, prawda, pozwalała nam wierzyć, że jeżeli będziemy znać wszystkie dane układu, będziemy w stanie przewidzieć przyszłość, będziemy w stanie przewidzieć, w jaki sposób się potoczy właśnie rzut kością, co jest, wiemy teraz, absolutnie niemożliwe. Nawet tak prosta rzecz jak rzut kością nie jesteśmy w stanie go powtórzyć i nie będziemy w stanie zbudować systemu, w którym będziemy mogli to zrobić, prawda?
No, bo może być i tak, i tak, i tak. A teatr ci daje możliwość pokazania tego.
No teatr daje możliwość właśnie, znowu bym powiedział, rozszerzania rzeczywistości, prawda? Budowania doświadczenia, które pozwala w jakiś sposób na wyższym poziomie percepcyjnym doświadczyć istnienia w jego większej złożoności, bym powiedział.
A Witkacego kiedyś robiłeś?
Och tak, to Witkacy, no, od Witkacego się wszystko zaczęło, to właśnie zanim był ten...
U ciebie wszystko się spina, ale w ogóle mnie to nie dziwi, bo no, po prostu bez tego nie ma wielkości, no to wszystko musi tak pracować.
Tak, oczywiście wszystko się zaczęło od Witkacego, od spektaklu, który nigdy się nie ujrzał światła dziennego, ale to był pierwszy projekt, który próbowałem zrobić... ile to było, bardzo dawno temu w liceum i wtedy założyłem taką swoją grupę teatralną, z którą się spotykałem dwa razy w tygodniu i ja próbowałem wtedy reżyserować Matkę. Te próby trwały chyba 2,5 roku i nigdy do spektaklu nie doszło. Ale w międzyczasie poznaliśmy jakichś ludzi i pojechaliśmy z tą właśnie ekipą na międzynarodowy projekt teatralny do Lipska i tam zrealizowaliśmy pierwszą swoją taką małą pracę, nie pamiętam teraz, który to był rok, mieliśmy wtedy wszyscy po 17 lat, ale faktycznie był to wtedy moment totalnej obsesji i fascynacji Witkacem.
No i można powiedzieć, że on to, to o czym rozmawiamy, on to czuł, wiedział, mimo że no nie do końca o tym jest jego teatr, ale no jeśli chodzi o jego filozofię, to jak najbardziej.
No nie da się zaprzeczyć.
No tak, i już wiemy, dlaczego zrobiłeś spektakl o fizyce. Będzie to totalny świat, takie zaproszenie do wszystkiego.
Jest to zawsze próba nie narracyjnej opowieści o jakimś świecie, tylko zbudowania faktycznie doświadczenia, w którym porozumiewamy się, powiedział, pod językiem, to znaczy w jakiś sposób, to jest to zdarzenie, które mówi, natomiast nie opowiadamy o czymś innym. To jest cytat zresztą z Rodko, który jest dla mnie niesamowicie ważny, kiedy Rodko mówi: malarstwo nie powinno opowiadać o emocji, malarstwo powinno być emocją. Podobnie wierzę, że jest z teatrem, który próbujemy robić. To nie jest opowieść o czymś, to jest to, czym jest to, co teraz, prawda, przeżywamy, z czym powiedziałbym, że ten spektakl jest być może dużo bardziej liryczny niż inne spektakle, które do tej pory zrobiliśmy, przez to, że właśnie w trakcie prób, improwizacji w jakiś sposób się on podzielił i duża jego część jednak jest skoncentrowana na relacjach międzyludzkich i na tym jakimś przedziwnym drżeniu i tym przedziwnym stanie właśnie superpozycji, w który wprowadzamy siebie w momencie jakiejś pierwszej fascynacji, ponieważ ta większość ludzi, tych bohaterów spotyka się w tym hotelu, czyli na tym jakimś dziwnym no man's land, gdzieś w górach, oderwani od tego świata, w którym czujemy, że wisi katastrofa w powietrzu i że to zaraz się załamie, zaraz wybuchnie, i mają być może właśnie jakiś moment ostatniego tańca na wulkanie, w którym mogą jeszcze uchwycić jakiś moment radości, szczęścia. Oczywiście to wszystko jest pod bardzo dużą presją zbliżającej się wojny. Dlatego też ludzie mówią, że jest to spektakl, który jest najbardziej, tak słyszeliśmy już w Wilnie, najbardziej tekstowy, bo faktycznie mówi się tam dosyć dużo, ale jest to tylko jedna z części, jest też dużo części, gdzie działamy, powiedziałbym, bardziej abstrakcyjnie na emocjach.
Ten impact technologii jest tak wielki jak w tych poprzednich dużych twoich projektach?
Ja bym powiedział, że my pracujemy bardzo konsekwentnie, że my jakby od wielu, wielu lat, odkąd zaczęliśmy pracować, nie robimy jakichś wielkich skoków, tylko konsekwentnie rozwijamy pewne sposoby narracyjne i pewne sposoby wykorzystania technologii. Czasami one są właśnie bardziej zbliżone do wideoartu, czasami są bardziej kinematograficzne. Jak w przypadku Rodko jest 100% kinematograficzny projekt, prawda? I robimy to jakby z pełną świadomością, że teraz, szczególnie w tym pytaniu o oryginał i kopię, tworzy się jakieś bardzo ciekawe napięcie pomiędzy obrazem kinowym, a tym, co możemy oglądać, w jaki sposób on zostaje zbudowany. Tutaj jest to wszystko, czego używaliśmy do tej pory, plus zaczęliśmy pracować w przypadku tego projektu z kamerami termowizyjnymi i z kamerami infrared. Te kamery na podczerwień dopiero jakby nie mieliśmy czasu, żeby mocniej rozwinąć ten temat. Jest to temat na następny projekt, gdzie chcemy pracować tylko i wyłącznie z kamerami na podczerwień i kamerami termowizyjnymi, ponieważ jest to niesamowita technologia, która jest już teraz też dostępna dla wszystkich, i w jakiś sposób to Kuba Lech od początku mu chodziło po głowie, że się łączy to plastycznie bardzo z tym zagadnieniem fizyki kwantowej, która się łączy oczywiście z naszym doświadczeniem, z tym, czego nie widzimy, w jaki sposób możemy postrzegać rzeczywistość, prawda? Ten obraz termowizyjny jest bardzo ciekawy, to znaczy w jaki sposób, to też jakby na próbach stopniowo odkrywaliśmy, zostają ślady ręki na przykład, prawda, ciepła, rzeczy, do których my normalnie nie mamy dostępu, no nie, jakby to w jaki sposób te wszystkie oczywistości, w których myślimy sobie o tym, w jaki sposób wygląda świat, w jaki sposób go widzimy, które są tylko i wyłącznie kwestią naszej jednej ludzkiej perspektywy, prawda? To jest to, czego nas uczy głównie fizyka kwantowa, że nie ma czegoś takiego jak czas, prawda? Nie ma czegoś, nie ma jednego czasu, prawda? Wszystko zależy, wszystko jest zmienne, są tylko relacje. To jest jakby najciekawsza rzecz i w jakiś sposób ta praca z tymi kamerami termowizyjnymi, próba znalezienia obrazu, który powiedzmy jest nieludzki, czy jest obrazem, do którego my nie mamy dostępu, a jest obrazem jakiegoś ciepła, to był ten dodatkowy, powiedzmy, element z technologii, który w przypadku tego projektu rozwijaliśmy.
Łukasz Twarkowski, bardzo Ci dziękuję za spotkanie.
Dziękuję bardzo, do zobaczenia.